puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30, zapraszam na Puls Ziemi. Dzisiaj skupimy się na szkodach rolniczych wyrządzanych przez dzikie zwierzęta. Będzie między innymi o tym, co rolnik powinien udowodnić, jeśli teoretycznie nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie.
Takim przykładem było niezapewnienie łosiom odpowiedniej bazy żerowej przez organy, mimo tego, że łosie w danym regionie padały z głodu i wiadome było i dla poszkodowanych, i dla organu, że łosie po prostu nie mają co jeść.
Będzie też o problemach w porozumieniu się rolników z myśliwymi, co denerwuje rolników.
Od połowy zeszłego roku myśliwi zaczęli liczyć całe uszkodzone powierzchnie, jednak płacą tylko 400 zł za hektar naprawy łąki. Sami nie chcą zaprawiać, a za 400 zł hektara się nie da naprawić.
Oczywiście, jak w każdej sytuacji, medal ma dwie strony, więc porozmawiamy też z przedstawicielem myśliwych.
Prawda jest, że w wielu sytuacjach każdy ciągnie w swoją stronę. Rolnik chciałby jak najwięcej dostać odszkodowania. Z kolei koło łowieckie ma bardzo ograniczone fundusze i też o każdą złotówkę walczy.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Puls Ziemi zaczynamy od rozmowy z Kamilą Piernik-Wierzbowską. To radca prawny zajmujący się odpowiedzialnością za szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę. W większości przypadków rolnikom przysługują odszkodowania wynikające albo z ustawy Prawo łowieckie, to w przypadku zniszczeń dokonanych przez zwierzęta, na które można polować, albo z ustawy o ochronie przyrody, to w przypadku zwierząt objętych ochroną. Co jednak w przypadku zwierząt, które ochroną objęte nie są, ale nie można na nie polować? Takie też są. To właśnie wyjaśniała na ostatniej konferencji zorganizowanej przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kamila Piernik-Wierzbowska.
Musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeśli poszkodowany rolnik nie otrzyma odszkodowania z tych dwóch ustaw, to nie jest na straconej pozycji. Nie jest tak, że nie przysługują mu już żadne kroki prawne. Uważam, że istnieje możliwość dochodzenia takiego odszkodowania na tak zwanych zasadach ogólnych. Przesłanki są tak jak w każdym normalnym procesie. Są wygrane sprawy w Polsce, które dotyczyły akurat wyrządzenia szkód przez łosie w prywatnych lasach. 18 rolników, 18 poszkodowanych otrzymało swoje odszkodowania. Dlatego ja zachęcam, żeby podążać tą drogą i nie rezygnować tak łatwo z dochodzenia roszczeń.
Wyjaśnijmy, jak ta droga w praktyce wygląda.
Droga dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych jest nieco bardziej skomplikowana i dość utrudniona w porównaniu do dochodzenia roszczeń na podstawie prawa łowieckiego i ustawy o ochronie przyrody. Wymaga od poszkodowanych zdecydowanie większej inicjatywy, tak samo od ich prawników, zdecydowanie większej inicjatywy. Sprowadza się ona do wykazania trzech elementów. Pierwszego, najtrudniejszego, czyli bezprawnego naruszenia przepisów przez organ, działania lub zaniechania organu takiego, które doprowadziło do powstania szkody, ale takiego, które jest sprzeczne z prawem albo zawinione. To zależy od tego, czy dany organ wykonuje władzę publiczną, czy nie. Jakkolwiek brzmi to skomplikowanie, to jednak chodzi o to, że dany organ nie zachował się właściwie, czyli tak, jak powinien był się zachować.
Rzeczywiście brzmi to skomplikowanie, prawda? To może wyjaśnijmy na jakimś przykładzie.
W sprawie, o której mówiłam, wygranej przez poszkodowanych, takim przykładem było niezapewnienie łosiom odpowiedniej bazy żerowej przez organy, mimo tego, że łosie w danym regionie padały z głowy i wiadome było i dla poszkodowanych, i dla organu, że łosie po prostu nie mają co jeść. A skoro ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie moratorium na odstrzał łosia, żeby zwiększyć jego liczebność, to powinien wiedzieć, że im więcej łosi, tym więcej jedzenia one potrzebują. I to, że organ nie zapewnił tej bazy żerowej, a ma do tego kompetencje, zostało uznane przez sąd za takie bezprawne działanie i stanowiło jedną z przesłanek do uzyskania odszkodowania.
Tym organem w tym przypadku było koło łowieckie czy nadleśnictwo?
Pozwanym w tej sprawie był Skarb Państwa, minister środowiska, ponieważ jednostka, która zleca innym organom, podmiotom, jednostkom wykonanie jakichś obowiązków, jest odpowiedzialna za należyte wykonanie, więc takim organem zwierzchnim tutaj był minister środowiska reprezentujący Skarb Państwa.
Takich spraw jest dużo, w których rolnicy mogliby się starać według Pani odszkodowania?
Tych spraw na razie nie jest dużo, dlatego że rolnicy i poszkodowani nie wiedzą o istnieniu takiej możliwości. Poza tym, tak jak sam pan zauważył, są to sprawy skomplikowane pod względem prawnym. W 2015 roku była sprawa precedensowa, o której mówiłam, sprawa Łosi na poziomie Sądu Okręgowego w Warszawie. Wcześniej jeszcze sądy rejonowe rozstrzygały, czy w Suwałkach, czy w Białymstoku, ale to nie są liczne sprawy. Może brak świadomości i wiedzy. Mam nadzieję, że rolnicy będą coraz bardziej aktywnie dochodzili swoich praw.
No, ale kiedy ta lampka ostrzegawcza powinna się włączyć rolnikowi w przypadku szkód wyrządzonych przez jakie zwierzęta?
Chodzi tutaj o szkody wyrządzone przez te zwierzęta, które nie są objęte odpowiedzialnością z prawa łowieckiego.
Czyli te, za które, mówiąc najprościej, odpowiada koło łowieckie.
Tak, mówiąc dokładnie. I z drugiej strony w tym samym trybie, za które nie odpowiada jednostka, konkretnie tutaj RDOŚ-ie bodajże, wypłacają odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę chronioną za tylko 5 gatunków. Czyli te zwierzęta, które nie są na obu tych listach, jeśli wyrządzą nam szkody, kormorany na ten przykład, wydry na ten przykład, to wtedy możemy zastanowić się nad tą drogą. Uprzedzam, ona nie jest łatwa, prosta i przyjemna, ale jednak czasami skuteczna.
No i zawsze warto walczyć o swoje, a o tym, jak to robić, opowiadała Kamila Piernik-Wierzbowska, radca prawny zajmujący się odpowiedzialnością za szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę.
Na zewnątrz mgła. Dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet 1000 lat. Bo jesteś ty. Znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty i wciąż czuję, że bo jesteś ty. Cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu i proszę zostań. Chciałbym tak zawsze biec pod wiatr, nie liczyć dni, ciągle zmieniać twarz, sprawić, by czas wciąż omijał mnie. Wszystko to już jesteś ty, zaczynasz ze mną dzień, bo jesteś wciąż, gdy zaczyna się noc. Już wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu. Zawsze tu bądź, bo jesteś ty. Znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty i wciąż czuję, że bo jesteś ty.
Pozostajemy przy temacie szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę. Takie szkody to bardzo często powód konfliktów pomiędzy rolnikami a myśliwymi. Chodzi oczywiście o wycenę strat poniesionych przez gospodarzy. No i teraz rozmowa z jednym z rolników, Janem Smętochem z gminy Sierakowice, który gospodarzy na kilkunastu hektarach.
Połowa to jest rola, połowa są trawy. Największym utrapieniem są szkody spowodowane przez dziki w trawach. Co kilka lat dziki niszczą te trawy. Jednego roku mniej, jednego więcej. Z zeszłego roku w naszej wsi, jest to wieś Stara Huta, było przeryte co drugie pole. Myśliwi zgodnie z prawem są zobowiązani wypłacać odszkodowanie. Ale podczas liczenia myśliwi liczyli tylko miejsca przeryte, dawali taką stawkę, że nie da się tego naprawić. Liczyli 1100 zł za hektar. No ale trzeba naprawić całe uszkodzone powierzchnie, nie tylko miejsca przeryte. Od połowy zeszłego roku myśliwi zaczęli liczyć całe uszkodzone powierzchnie, jednak płacą tylko 400 zł za hektar naprawy łąki. Sami nie chcą zaprawiać, a za 400 zł hektara się nie da naprawić, bo koszt naprawy hektara to jest około 2-2,5 tysiąca. Jeżeli jest to łąka podmokła, czy góra, czy klin, to te koszta wzrastają. Z zasady u nas nowe trawy się sieje w połowie roku, kiedy jest sucho i można na te tereny wjechać. Jeżeli dziki zniszczą na wiosnę czy na jesień pole, no to pole czasami trzeba naprawiać dwa razy. Są to koszta rzędu kilku tysięcy złotych na hektar, a myśliwi dają tylko 400 zł.
Tutaj mówi Pan o trawach, ale oczywiście większe koszty ponoszą ci rolnicy, którzy uprawiają na przykład kukurydzę, prawda? W tamtych sytuacjach te szkody są jeszcze wyższe.
U nas są też rolnicy, którzy mają kukurydzę. Tą kukurydzę rolnicy muszą za własne pieniądze grodzić. Grodzi się to pastuchem elektrycznym, który jest często uszkodzony. Rolnik każdego dnia rano i wieczorem musi obejść pole i naprawiać ten pastuch. Są to koszta czasu, no i jakieś tam materialne, bo pastuch ileś kosztuje.
Jak wyglądają Wasze kontakty z myśliwymi?
Kontakty z myśliwymi nie należą do dobrych, bo myśliwi wymyślają różne historie. Na przykład jeżeli ja jako radny sołecki i sołtys poszliśmy na szacowanie do jednego rolnika, to myśliwi powiedzieli, że my tam nie możemy być, że jest to zagrożenie życia i zdrowia. Takie pismo nam przysłali. Kiedy później się zapytałem, co oni z tym myślą? No mówili, że to, że my żądamy jakąś sumę, oni mają słabe serca i to jest dla nich zagrożenie życia.
No to takie trochę ironiczne podejście.
No myślę, że to pismo miało mieć jakiś inny, mocniejszy charakter. Tylko kiedy myśmy powiedzieli, że całe szacowanie mamy nagrane, no to oni takie coś sobie wymyślili. A wyglądało to tak, że byliśmy na polu, rolnik mówił, ile faktycznie to kosztuje, potem wziął tych myśliwych do siebie do domu, do stołu, dał im jedzenie i tam jakąś kawę czy herbatę i tłumaczył, że tą trawę przecież on potrzebuje dla swojego bydła, nie dla jakiejś zabawy, no tylko, że on produkuje.
Jeśli tej trawy, te zwierzęta jego nie będą mogły zjeść, bo została zniszczona, to będzie musiał kupić pokarm w innym miejscu.
Tylko, że trawy kupić, no nie ma jej w sklepie, ją trzeba przywieźć. Nie można jej przywieźć tam, że się przywiezie na pół roku. Tak jak zeszłego roku, no to koszta siano-kiszonki był dwa razy takie, jak lata przedtem i jej po prostu nie ma. Taki rolnik, jeżeli jemu się ileś razy zniszczy te pola, on musi gospodarstwo zlikwidować, czy też zmniejszyć produkcję.
No to już są takie skrajne przypadki. A proszę powiedzieć, macie takie wrażenie tutaj na Kaszubach, w okolicach Sierakowic, bo to wiadomo, że w różnych miejscach wygląda różnie, że tych zwierząt przybywa, że kłopotów z dzikami, bo to o tym się głównie mówi, jest coraz więcej?
Według mnie dzików co niektóre lata jest więcej niż myśliwi faktycznie podają. Tak nie może być, że jest to pole niszczone, a rolnik musi iść sobie szukać jakiejś innej pracy i za swoje pieniądze to naprawiać.
Jakie wy widzicie rozwiązanie tej sytuacji?
Powinna być jakaś kontrola, kontrola populacji i kontrola faktycznych szkód.
Myśliwi mówią, że jest taka kontrola, natomiast ona nigdy nie może być w 100% dokładna, bo to zawsze jest swego rodzaju szacowanie.
Ale kontrola myśliwych przez myśliwych, no to nie bardzo ja to widzę, bo przecież to urzędy wydzierżawiają rolnikom myśliwym pola, no i powinny w jakiś sposób kontrolować, ile wynoszą rzeczywiste wartości utracone, rzeczywiste szkody. No tak jest bynajmniej moje zdanie. Ten rolnik przecież nie potrzebuje tej trawy dla siebie, tylko dla tych zwierząt. Druga rzecz, jeżeli jest trawa z piaskiem, którą rolnik po takich szkodach musi zbierać, no to jest to złej jakości pasza, no i też to mleko czy inne też będzie złej jakości. bydło często choruje, no czy inne przypadki.
Tyle ze strony rolników, a już za chwilę opowiemy o tym, jak te konflikty wyglądają z drugiej strony barykady. Porozmawiamy z przedstawicielem myśliwych.
Dary, dary losu, póki ci smakuje świat, przy tobie są. Niewidoczne jak powietrze z górskich łąk. Dary, dary losu. Zachód słońca nad jeziorem, zwykłe nic. Dary, dary losu. Czujesz ich, to nie ma po co żyć. Spróbuj trochę z siebie dać tym, co mają gorszy świat. Narwij im obłoków, by więcej nieba mieli w sobie. Brałeś z życia tyle lat, teraz coś od siebie daj. Podziel się tym jabłkiem, które masz. Dary, dary losu. Bliski człowiek, który sens nadaje dniom. Dary, dary losu. Oczy to po nocach ci się śnią.
Rolnicy narzekali, że myśliwi nie chcą płacić pieniędzy adekwatnych w stosunku do strat powodowanych przez zwierzęta. A co na to myśliwi? Wracamy do tematu szkód w rolnictwie wyrządzanych przez dziką zwierzynę. Przed chwilą swoje stanowisko, dość negatywne trzeba przyznać, przedstawił rolnik Jan Smętoch z Sierakowic. Teraz głos oddajemy Piotrowi Ławrynowiczowi, prezesowi Koła Łowieckiego Wybrzeże.
Bywa z tym, jak w wszystkim w życiu różnie. Myślę, że dużo zależy od uczciwości, solidności, szacującego i od jego, jak była tutaj mowa dzisiaj zresztą, przygotowania. My prowadzimy co roku szkolenia z udziałem najlepszych specjalistów, jacy są dostępni w skali kraju, dla myśliwych, którzy mają te szkody szacować i zawsze się apeluje o obiektywną ocenę. No, prawda jest, że w wielu sytuacjach każdy ciągnie w swoją stronę. Rolnik chciałby jak najwięcej dostać odszkodowania. Z kolei koło łowieckie ma bardzo ograniczone fundusze i też o każdą złotówkę walczy. To jest wszystko dobrze, dopóki obie strony zbliżają się do granicy obiektywnej oceny. Natomiast jeżeli są przegięcia, a miałem taki przypadek 2 lata temu, gdzie szacujący, który był w zażyłych stosunkach z rolnikiem, szacował mu szkodę między innymi w pastwiskach i łąkach na wartość 5-krotnie wyższą niż się rzeczywiście należało, bo ja to potem weryfikowałem przez biegłego rzeczoznawcę i on był bardzo fajny, myśliwy. Rolnik nie mógł się go nachwalić. Natomiast bywają i takie sytuacje, kiedy koło usiłuje tego rolnika zbyć. No my nad tym pracujemy, ale wie pan, to jest ogromna masa ludzi. To zależy od kultury osobistej człowieka, od nastawienia całego zarządu koła i także od postawy rolnika, bo to tutaj nie ma aniołów, wie pan. Ja widziałem już różne sytuacje. Widziałem takie, gdzie mało nie dochodziło do rękoczynów w momencie szacowania szkody. Natomiast w przypadku pastwisk często nieporozumienia dotyczą tego, że po prostu rolnik bierze pieniądze, a nie przeprowadza rekultywacji.
Bo samo odrośnie,
tak. No gdzieś tam z grabiarką po tym przejedzie, a przecież w ramach odszkodowania wliczone są koszta rekultywacji tych użytków zielonych tak zwanych, prawda? I z tego powodu mogą być nieporozumienia. Ja myślę, że wszystkie koła traktują to poważnie, tylko może nie wszystkie z należytą starannością, bo tam, gdzie szkoda występuje marginalnie, gdzie szkoda jest niewielka, to się tą rzecz traktuje jako no, nie bardzo istotną w praktyce całej działalności koła. Natomiast tam, gdzie tych szkód jest więcej, gdzie chodzi o poważniejsze kwoty, gdzie chodzi o interes poważnych rolników, nie naciągaczy, no to co roku zarządy kół organizują specjalne zebrania poświęcone temu tematowi, doszkalają nowych ludzi i tutaj się starają ten problem załatwiać tak, żeby był wilk syty, owca cała, a poza tym proszę bardzo. Większość naszych kół łowieckich dzierżawi swoje obwody po 40 więcej lat. To są takie małe ojczyzny. To tam poluje już trzecie, czasami czwarte pokolenie ludzi. Te tereny były widownią sukcesów łowieckich, porażek, jakichś tam inwestycji, czyli istnieje ten pewien związek emocjonalny i także pewne utrwalone kontakty z miejscowymi mieszkańcami. Bez tego się nie da pojechać, po prostu nie da. Jako jeden ze współautorów, dwóch zresztą, ustawy prawo łowieckie, która do dzisiaj obowiązuje, myśmy świadomie z kolegą Dąbrowskim w pierwszym artykule ustawy prawo łowieckie pisali, co jest celem łowiectwa jako elementu ochrony środowiska naturalnego, a więc racjonalne gospodarowanie zwierzyną w zgodzie z zasadami gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. W zgodzie. Tu nie ma być wojny, tu ma być wie pan, współpraca harmonijna, uwzględniająca interesy każdej z tych dziedzin. Las bez zwierząt, miałem takich kolegów, którzy twierdzili, niestety leśników, las to fabryka desek. Dopóki ostatni jeleń w moim lesie nie mogę spać spokojnie. Pan sobie wyobraża las bez zwierząt, bez ptaków?
No nie wyobrażam sobie.
No właśnie. Z kolei trudno przewidywać funkcjonowanie populacji tych zwierząt, jeżeli lasów by zabrakło, prawda? A poza tym jest stara prawda. No, tereny, na których my realizujemy łowiectwo, to są tereny produkcyjne, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa.
Pytanie, co myśliwi robią, aby tych pól do potencjalnych konfliktów pomiędzy myśliwymi a rolnikami było jak najmniej. Pytam na przykład tutaj o ustalenie być może sztywnych widełek dotyczących wycen, czy usztywnienie tych warunków, które muszą zaistnieć, aby odszkodowanie i w konkretnej wysokości zostało zapłacone. Chodzi mi o to, aby było jak najmniejsze pole do indywidualnej interpretacji.
Wie pan, jeżeli sprawa jest istotna, bo najczęściej koledzy starają się te sprawy załatwiać możliwie polubownie, jeżeli sprawa dotyczy większej kwoty lub jest stawiana przez którąś ze stron na ostrzu noża, to sięga się po opinię rzeczoznawców. Tutaj trudno ustalić takie tabelki, o których mówił prelegent przed chwilą, dlatego że różne są wydajności, różne są staranności prowadzenia upraw. My mieliśmy takich rolników, którzy sadzą ziemniak jeden od drugiego co 3 metry i czekają, żeby dzik tam odcisnął swoją rapetę. Potem się okazuje, że to dziki wyżarły, to my nazywaliśmy ich rolnikami z Marszałkowskiej, cwaniacy. Ale oczywiście nie chcę tu generalizować i twierdzić, że wszyscy rolnicy postępują w ten sposób. Natomiast my się głównie koncentrujemy, wie pan, na pomocy rolnikom w ochronie. No, wielu z nich oczekuje, że myśliwy będzie siedział od wieczora do świtu przy uprawie i pilnował, albo będzie teraz strzelał wysokoprośne lochy w maju, na co prawo zmienione w ostatnim czasie mu dozwala, ale oczywiście nie będzie tego robił, bo to koliduje z etyką. W związku z tym kupi sobie korkowiec i podczas kiedy rolnik śpi spokojnie, będzie strzelał w powietrze, a potem bladym świtem wsiądzie w samochód i pojedzie do Gdańska do pracy. No to jest też trochę przegięcie. Natomiast wydajemy dość znaczne pieniądze na pomoc w ochronie bezpośredniej tych upraw, grodzenia. Ja mam u siebie, proszę pana, pogrodzonych w tej chwili, myślę, około 180. W przyszłym tygodniu będę grodził następne 20 hektarów rolnikowi. Słupki, siatka, robocizna, pastuchy elektryczne. Myśmy kupili rolnikom u nas kilkanaście sztuk i to takie, które kosztują po prawie 3000 zł sztuka. To nie jest byle jaki pastuch, to jest taki, który sygnalizuje przebicie, zwarcie i ma tą moc maksymalną z wszystkich dopuszczonych na rynku. Najrozmaitsze odstraszacze. W tej chwili Unia zabroniła stosowania niektórych substancji, takich jak choćby popularny hukinol, zapachowa substancja odstraszająca, ona kondensat potu ludzkiego, jakby panu uświadomił. Mamy w tej chwili inne środki, sami konstruujemy, na przykład w moim kolega skonstruował takie samostrzały, które mają co określony czas, ustawia się mechanizm zegarowy, dawać błysk, huk, nieprzyjemny zapach, odstraszać zwierzynę. U siebie mam na przykład kilka zakupionych na koszt koła armatek, takich na propan-butan. Kiedyś się używało do tego celu środków bardzo prostych, proszę pana, bo karbid, woda i zapłonnik i mechanizm zegarowy. Tego nikt nie ukradł. Dzisiaj zostawi się tą armatę na propan-butan, przychodzimy rano, jeśli armata jest, to często buty już nie ma. No ale to są takie działania, które możemy podejmować. Staramy się to robić, instalować urządzenia ułatwiające dokonywanie odstrzałów w pobliżu najbardziej zagrożonych upraw. Ja u siebie mam na przykład taką zasadę, że w okresie upraw narażonych na szkody jest obowiązek polowania tylko w tych rejonach. Nie, że myśliwca idzie polować w lesie albo tam. Nie, on ma obowiązek pojechać, zapisać się i polować tam, gdzie jest największe zagrożenie wystąpieniem szkód łowieckich.
Ja po tych obu rozmowach mam wrażenie, że w kontaktach myśliwych z rolnikami, tak jak w życiu zazwyczaj bywa, prawda leży gdzieś po środku i wszystko zależy od ludzi, których dana sprawa dotyczy. I na tym kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa.